Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołuba, to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 71. Dzisiaj moim gościem jest Anna Rząsowska, znana także jako MOVIT. Ania to trzykrotna złota medalistka w kolarstwie torowym oraz w indywidualnej jeździe na czas, z którą rozmawiam, no tak jak możemy się domyśleć oczywiście, o kolarstwie. Z Anią cofamy się w czasie, żeby zrozumieć, jak z osoby, która paliła 30 papierosów dziennie, doszła do takiego poziomu w sporcie wytrzymałościowym. Ania właśnie opowiada nam o tej historii, o tym, jak w ogóle trafiła do kolarstwa, jak trafiła na tor, o tym, jak to jest jeździć na torze, no i czemu zawdzięcza swój sukces. No i tutaj niestety nie ma magicznej recepty. Ania, tak jak już kilku poprzednich moich gości, mówi, że to przede wszystkim konsekwencja i żelazna dyscyplina. Z Anią rozmawiamy także o poradach sprzętowych, o poradach dla triatlonistów, którzy chcieliby się ewentualnie poprawić, a na koniec rozmawiamy o jej planach na przyszłość. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Ania Rząsowska, znana także jako MOVIT. Ania jest trzykrotną złotą medalistką w kolarstwie torowym i w jeździe na czas. Zresztą o tym sobie też zaraz będziemy rozmawiali. Cześć Ania, witam.
Cześć, witam wszystkich.
Ania, widzę, że jesteś bardzo zajętą osobą, bo nawet jak próbowaliśmy się umówić na to nagranie, napisałaś mi, że pracujesz w tygodniu od 8 do 20. W weekend też ciężko cię złapać, bo nagrywamy się dobrze po godzinie 18. No jak ty znajdujesz czas w ogóle na życie i na trening?
No życia nie ma, a trening robię rano, więc do pracy jeżdżę na 11, powiedzmy muszę wyjść koło 10, więc cały trening musi się odbyć do godziny 10, muszę się już wykąpać, jeszcze mam długie włosy. Wiem, że to jest może śmieszne, ale potrzebuję 40 minut, żeby je ogarnąć. No i zaczynam dzień koło 6, robię trening, idę do pracy, wracam o 20.10 do domu, 20.30, 20.10. I w zasadzie robię jedzenie na następny dzień. I tak wygląda cały tydzień.
No to faktycznie czasu na życie tutaj nie ma. Powiedz w takim razie, skąd wziął się u ciebie pomysł na kolarstwo? Bo to taka wymagająca dyscyplina chyba, trudny sport, gdzie potrzeba nie tylko dużo czasu, bo to nie jest tak jak bieganie, że wyjdziesz sobie na 45 minut i trening jest zrobiony, tylko znacznie dłużej. No i też potrzeba pewnie sporych inwestycji finansowych. Skąd taki szalony pomysł?
Ta historia jest bardzo długa i bardzo zawiła. Wcześniej też nie pracowałam tak intensywnie jak teraz. Miałam pracę księgowej, więc odbębniałam swoje nie zawsze 5 godzin. Nie miałam czasem wolne piątki, więc wcześniej miałam dużo łatwiejszą pracę, dużo lżejszą. I łatwiej mi było to na pewno połączyć z trenowaniem. Natomiast to trenowanie całe to był w ogóle mega przypadek, bo muszę powiedzieć, że do 2017 roku paliłam po 30 fajek dziennie i mam niedoczynność tarczycy. Więc rzuciłam palenie, kupiłam pierwszy rower zaoszczędzonych z palenia pieniędzy, poszłam na randkę chyba na tor i tam mnie ktoś poznał, kto powiedział, że ty jesteś do tego stworzona. Ja w ogóle nawet roweru jeszcze wtedy nie miałam. Pożyczyłam wypożyczalni rower i tak rzeczywiście się stało. Ja po prostu trafiłam na miejsce i czas, mając 36 lat. Zaczęłam w ogóle się ścigać, trochę późno. Poznałam odpowiednich ludzi. W sumie takim ojcem tego całego sukcesu był Leszek Sobieszek i nigdy na pewno o nim nie zapomnę, ponieważ on mnie popchnął, żeby pójść na tor, na zajęcia do Doroty Rajskiej. Tam poznałam swojego wówczas trenera, Grzegorza Krejnera, który okropnie dużo mnie nauczył. Leszek oczywiście też wspierał mnie w tym całym trenowaniu, bo oni z totalnie nieokrzesanej dziewczyny musieli zrobić kogoś, kto dużo mniej mówi, mniej pokazuje, a więcej robi. Kogoś, kto musi się opanować z mówieniem, z robieniem, z własnymi pomysłami, z własną inwencją twórczą. Bo trener to jest po to, żeby właśnie tego zawodnika hamować, żeby go wsadzić w pewne ryzy, żeby ten zawodnik się nauczył opanowywać swoje emocje przed zawodami. I Grzegorz Krejner mnie bardzo dużo nauczył. To jest, ja myślę, że jeszcze dużo mógłbym mnie nadal uczyć, ale No, będę do końca życia za to wdzięczna, bo zaszczepili mnie tak bardzo, że zaczęłam w 18, a w 19 już byłam mistrzynią świata, więc mieli oko, wiedzieli jak to zrobić. Bardzo szybko odniosłam ten sukces. Też pomogło mi to rzucić palenie, ponieważ się czymś zajęłam innym. I jakby to już poszło, był pierwszy rower, drugi, trzeci, i już tak się gdzieś to wszystko rozwinęło. Więc taka jest historia trochę w ogóle niespodziewana. Nie wiem, czy ktoś wie o tym, że ja bardzo dużo paliłam papierosów, ale jeździłam wcześniej konno, więc miałam te nogi już silne. Ale nigdy nie uczestniczyłam w żadnych zawodach, nie uprawiałam sportu, nie pochodzę z rodziny sportowej. Moi rodzice zaczęli mi finansowo w tym wszystkim pomagać dopiero, kiedy zrobiłam Mistrzostwo Świata. Jak ja im powiedziałam, że ja potrzebuję 20 tysięcy na rower, to nie muszę mówić, jaka reakcja mojego taty była. Ja mam w tej chwili 7 rowerów, z czego 4 są o wartości pewnie Toyoty. I ja to wszystko gdzieś tam przez te lata ciułania, znajdywania sponsorów. Ja nie mam sponsorów, którzy mi płacą, ale mam sponsorów, którzy mi bardzo pomagają. Czyli na przykład dostaję zestaw kaset. Jak wiesz, kaseta XTR to jest pewnie z 1700 zł. Więc bardzo dużo mam takiego wsparcia od firmy DT z kołami i tak dalej. Więc to się tak mówi, że to są rzeczy i ten Instagram i tak dalej. Ale jak się te rzeczy wszystkie pododaje i na przykład komplet opon, ile mnie kosztuje komplet opon na sezon, są straszne pieniądze. Ale jestem oszczędna, o, nazwijmy to tak.
A czemu Tor właściwie? Bo to takie chyba nietypowe trochę zainteresowanie.
Tak, ja pewnie dlatego też nie nauczyłam się dobrze jeździć technicznie, bo ja zaczęłam od toru, od wyścigu na dochodzenie, który polega na jeździe wprost. Więc ja nie umiałam skręcać, ani nie miałam jakiegoś takiej, wiesz, manualnych, nie umiałam jeździć w peletonie. Ten tor, mówię, wyszedł, to był totalny przypadek. Poszłam, ktoś mi powiedział, chodź, ja będę jeździł. To był kolega, który jeździł wówczas na torze. Ja usiadłem sobie na dole, patrzyłam, jak on jeździ, mówię, wiesz co, ja wypożyczę rower i też spróbuję. To był absolutny przypadek. Musiałam się po prostu znaleźć w tym miejscu, w tym czasie.
Ale to ja ci coś powiem a propos toru, bo ja na torze byłem raz w życiu i tak pierwszy raz siadając na rower na torze, to jednak ta ściana taka, do której dojeżdżasz, jest to takie dosyć przerażające za pierwszym razem i nie jest to taka naturalna jazda.
Ja nadal się tej ściany boję. Ja boję się podjechać pod bandę, ale tego, ale wiesz, akurat uprawiam dyscyplinę sportu, gdzie dzieje się, znaczy to konkurencja, wyścig na dochodzenie raczej wynika, znaczy jest mi bliska sercu, ponieważ jest mi zgodna z tym, co jakby moje ciało chce powiedzieć. Ja po prostu lubię jeździć sama i lubię jeździć krótko i mocno. I do tego moje ciało i moja głowa są stworzone. A tor to jest, nie ukrywam, czysta siła. Oczywiście wyścig scratch, wyścig eliminacyjny to są wyścigi bardzo dynamiczne, czy też punktowy sprint co 5 okrążeń. To są, każde z tych konkurencji wymaga jakichś tam predyspozycji. Natomiast no, na torze można się wiele takich rzeczy właśnie siłowych, tą siłę sobie wyrobić. Także dużo ludzi zimą trenuje tylko na torze, żeby właśnie zrobić siłę. Czy jest, a powiem ci szczerze, teraz od 3-4 lat bardzo mało jeżdżę na torze. Miałam przesyt, jeżdżę czasem w tandemach, więc gdzieś te ćwiczenia torowe się pojawiają, ale unikam w tej chwili jak ognia. Uwielbiam las, uwielbiam wyjść na zewnątrz i tylko outdoor, outdoor, outdoor. W ogóle wręcz odwrotnie, nic nie chcę robić wewnątrz. Siłownia jest jedynym miejscem, które mogę wytrzymać wewnątrz. Całą zimę trenuję na zewnątrz.
Ja myślę, że wielu naszych słuchaczy orientuje się dobrze w kolarstwie torowym, ale pewnie są też tacy, którzy niekoniecznie. Powiedz, na czym polega wyścig na dochodzenie i na czym polega scratch?
Wyścig na scratch to jest taki wyścig jak na ulicy, czyli wyścig na kreskę, wygrywa pierwszy na mecie. Czyli jedzie się, w przypadku na przykład Mastersów to było 30 lub 40 okrążeń, wyścig dla kobiet amatorek. Są połączone na Mistrzostwach Świata często kategorie wiekowe, ponieważ musi być co najmniej chyba 12 lub 15 zawodniczek, nie pamiętam dokładnie. Często jest tak, że w kategorii jest 7. Przed pandemią dużo więcej ludzi jeździło na Mistrzostwa Świata. Po pandemii ta ilość osób uczestniczących w Mistrzostwach Świata jest dużo mniejsza. Więc jak ja w Manchesterze jechałam, to na pewno miałam dwie kategorie wiekowe połączone. Było nas bardzo dużo. No i pierwsza na mecie wygrywa. Ja uciekłam, udało mi się jakoś nadrobić okrążenie, więc miałam zagwarantowany ten wynik już dużo przed czasem. Wówczas na tych zawodach startowałam wyścig punktowy, gdzie byłam srebrną medalistką, więc wiesz, pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Świata i zdobyłam 3 medale. Ten wyścig punktowy jest bardzo ciężki, ale nie ukrywam, zeszłam z toru, dostałam od razu krwotoku z nosa. To jest taki wysiłek. Jechałam w trupa wszystko po prostu, co tam było. Wyścig punktowy to jest punktowanie co 5 okrążeń. I jeszcze jest wyścig na dochodzenie. Dlaczego na dochodzenie? Ponieważ są dwie zawodniczki. Każda startuje, jedna startuje z lewej strony, druga z prawej strony toru. W wyścigach Masters kobiety jadą 2 kilometry, czyli 8 okrążeń. I dziewczyn, i nakręcamy, jedziemy 8 okrążeń. Czyli dlaczego na dochodzenie? Ponieważ przychodzi taki moment, że jeśli zawodniczka przede mną jest słabsza, czyli ta z drugiej strony, to ja ją w pewnym momencie dojdę, dochodzę. I ja ją widzę gdzieś tam kątem oka i wtedy to już się dostaje skrzydeł. Jak już widzisz zawodniczkę przed sobą, bo gdzieś ją nadrabiasz tą jedną czwartą okrążenia i ją zobaczysz, to trzeba przeżyć. No.
No i to jest ta kluczowa chyba różnica pomiędzy triatlonem a kolarstwem torowym, gdzie w triatlonie tak naprawdę nie wiesz, z kim rywalizujesz, bo wystartowaliście w różnych momentach i nie wiesz, czy osobę, którą wyprzedziłeś właśnie, czy to jest twój bezpośredni rywal, czy może wystartowała później, wcześniej. Tutaj chyba ta rywalizacja jest taka bardziej ramię w ramię. No dobra, ale to w takim razie uprawianie kolarstwa to jest też jakby jedno, ale ściganie się i rywalizacja to jest zupełnie co innego. Myślisz, że masz taki mocny gen rywalizacji i to ściganie tak cię bardzo wciągnęło?
Pewnie jakbym ci powiedziała, że nie, to nie uwierzysz, ale ja naprawdę słaba byłam w konkurencjach zespołowych. Generalnie jako dziecko byłam zakompleksiona, bo byłam biuściastym pulpecikiem i ja się odnajdywałam w sprinterskich biegach, ale ja zawsze bałam się konkurencji. I ja pierwszy wyścig chyba pojechałam tu na Wilanowie, to był wyścig Langa. Byłam jeszcze bardzo świeżym kolarzem. Ja chyba byłam druga w kategorii. Wydaje mi się, że druga byłam w kategorii, tak? I dla mnie to był w ogóle, wiesz, szok, że ja przyjechałam tak blisko Tuba. Więc to było dla mnie bardzo nowe. To ktoś może powiedzieć, że ja mam już takie ściganie, jestem z tym bardzo obeznana, że przychodzę na wyścig, w ogóle, wiesz, po mnie nie zobaczysz. Bo każdy wie, że ja nie rozmawiam z ludźmi przed startem. Ale to jest mój sposób przeżywania na pewno stresu. Każdy z nas inaczej przeżywa ten stres. I oczywiście współzawodnictwo no jest trudne. Mam 43 lata, ścigam się z dziewczynami, które czasem są ode mnie kilkanaście lat młodsze. I wiem, że są może mocniejsze, ale na wyścigach jest tak, nie zawsze mocniejszy wygrywa, tylko sprytniejszy. Takie są wyścigi ze startu wspólnego tak naprawdę.
A jak myślisz, co było takim kluczowym elementem, że tak szybko też udało ci się osiągnąć tak duży sukces? Powiedziałeś, że zaczęłaś gdzieś tam 2017-18, a w 19 już miałaś medale. Dlaczego?
Myślę, że dobrze byłam prowadzona przez trenera. Byłam dobrze prowadzona przez trenera, co muszę powiedzieć, nie od razu dostałam dużą dawkę, w sensie trener nauczył mnie, że ja co roku coś dodaję. To nie jest tak, że ja przyjechałam, byłam i wygrałam. To, że ja w 19 roku wygrałam tego skrecza, no mówię, jest to wyścig na kreskę, więc jakby no może byłam w odpowiednim momencie na ostatnim okrążeniu, bo to jest bardzo ważne, gdzie jesteśmy na ostatnim okrążeniu skreczu. Jeśli w tym dobrym miejscu, że jesteś gdzieś tam trzecia, czwarta, to dasz radę. Ale jeśli jesteś dziesiąta, to zapomnij. Natomiast chcę powiedzieć po prostu, że wcale nie musiałam być aż tak super mocna, natomiast trener mnie prowadził tak, że ja co roku czułam, że ja się rozwijam. Ja mając 43 lata mogę powiedzieć, że ja nadal rosnę, nadal mi robią badania i ja nadal się poprawiam w swoich parametrach. Nie było tak, że mnie trener zajechał w pierwszym roku, dał mi taką dawkę treningu, że ja po prostu byłam zajebista, ale na ogół następnym roku już jest spadek, ponieważ ten organizm potrzebuje też gdzieś luzu i odpoczynku. Więc ja też widzę w sobie, że jak ja jestem zmęczona, to ja popuszczam. Nie ten rok, po prostu. Nie idzie noga, no nie idzie, no bo sobie jest życie, bo musisz ogarnąć pracę, życie, masz jakieś problemy i po prostu też organizm czasem potrzebuje odpocząć, nie chce tego stresu. Nigdy też nie byłam skrupulatna. Mnie kolarstwo nauczyło bycia skrupulatną i systematyczną. Widzę, że podstawą treningu jest systematyka. Nie to, że ja chodzę na zajebiście mocną siłownię, tylko że ja chodzę w każdy wtorek i piątek, choćby się nie wiem, co musiało stać. Ja jestem w każdy wtorek i piątek na siłowni i nie ma bata, nie odpuszczam. Nie ma opcji, że mogę mieć lekkiego katar, mogę być oczywiście chora, to nie pójdę, ale dla mnie trening jest priorytetem. Jak ja zrobię trening, ja jestem zadowolona, ja mam dużo lepiej, jestem bardziej efektywna w pracy, ja mam poczucie dobrze zrobionego, wiesz, taka jestem wtedy no, spełniona. i inne rzeczy mi wychodzą, więc ja widzę, że trening na mnie bardzo dobrze działa, bo działa na mnie dyscyplinująco, nie wiem jak to powiedzieć.
A gdzie znajdujesz tą motywację?
O Jezu, ja mam niedoczynność tarczycy, ja walczę codziennie, żeby wstać. Ale wiesz co, jak jest zima, to mi się nie chce, bo jest ciemno, ale jak jest słońce, tak jak teraz, już nie wstaję bez budzika. Śpię około 7 godzin, 6,5, 7, 7,5, nigdy więcej, ale też nie potrzebuję więcej. Czy ja potrzebuję motywacji? Ja już, wiesz co, nie. Ja myślę, że ja po prostu nie umiem żyć inaczej. Ja już weszłam w taki rytm, że jak ja nie zrobię treningu, to jeden dzień okej, ale już drugiego dnia nie dam rady, bo już nie to, że mnie nosi, tylko to tak jakbym nie zjadła śniadania albo nie wypiła porannej kawy. No czegoś mi brakuje.
Bo ja ci powiem, skąd to pytanie mi się wzięło, bo niektórych motywują do wysiłków starty, a inni po prostu trenują, bo lubią trenować. I jestem ciekaw, jak to jest u ciebie.
To jestem tą drugą zdecydowanie wersją. Bo starty niekoniecznie mnie motywują. W sensie, no zawsze sobie stawiam jeden, dwa cele w roku, żeby mieć tak dążyć do czegoś. Ale nie będę sobie się wieszać, czy tam, wiesz, no nie będę się bić piersi, bo coś się stało, że na ten start nie mogłam. Oczywiście w tej chwili też mam jakiś swój cel na czerwiec, powiedziałam sobie to i to i kurde, dążę do niego, ale nie jest to źródłem mojej motywacji. Myślę, że sam sobie trening jest dla mnie motywacją. Ja się naprawdę jaram tym, że ja dobrze zrobiłam trening, że fajnie się noga kręci, że wykręciłam tyle sobie tam wacików. No każdy sobie tam przelicza te swoje cyferki. Lubię być w formie, lubię, gimnastykuję się też często, w sensie dla siebie, chodzę na rurkę, robię brzuszki. Jakby to sprawia mi przyjemność, że moje ciało jest sprawne.
A kto pisze tobie plan teraz?
Od 2 lat jestem wolnym strzelcem. Był taki moment, że trener po prostu stwierdził, że nie ma czasu, więc ja w zeszłym roku prowadziłam się sama. Nie poszło mi na Mistrzostwa Świata, znaczy nie poszło, zabrakło mi całe 8 sekund do srebra, więc uważam, że mi bardzo poszło. Ale wiem, co zrobiłam, popełniłam pewien błąd na zawodach i jakby dzień przed zawodami zepsuł mi się rower, to kosztowało mnie bardzo dużo stresu. Ja myślę, że to wszystko miało wpływ jakiś na ten wynik. Natomiast każdy mi mówił, Boże, tak mi jakoś ludzie gratulowali, że na zasadzie, że pocieszali mnie. A ja nie potrzebowałam pocieszenia, bo ja wiem, dlaczego tych 8 sekund zabrakło. I jakby mówię, to nie jest dla mnie porażka. Się zajebiście czuję, że ja byłam 4. open, że byłam 8 sekund do pierwszej. I to jest na 43 minuty wyniku 8 sekund, to jest bardzo mało. I prowadzę się z A. I tak w zeszłym roku myślałam, że może to black trenera czy coś. Natomiast mówię, na trener bardzo dużo mnie nauczyło sobie. I trenuję się sama. Ten rok na pewno też poprowadzę się sama, natomiast nadal do trenera czasem dzwonię, jak mam frustrę i nie wiem, co zrobić, bo wiem, że gdzieś coś pomieszałam z tymi parametrami, że nie albo za dużo tego treningu. Znaczy, ogólnie bardzo mało pracuję na cyfrach, bardzo dużo pracuję na wyczucie i na przykład jak czuję, że jest to i to i to, dzwonię do trenera, trenerze, pojechać ten wyścig, czy to pojechać, czy zrobić tak, taką konfigurację. To rzeczywiście z tym Grzegorzem Krainerem nadal konsultuję. Natomiast prowadzę się sama, ale też trenuję sama. Wiesz, nie trenuję na zasadzie, że ustawka, gaz, jedziemy 18 osób. W niedzielę robię mocny trening w grupie, ale wszystkie pozostałe treningi trenuję z jedną osobą od 4-3 lat. I jest to o tyle wygodne, że mamy bardzo podobny styl pracy. I jakby ja mówimy sobie, dzisiaj robimy 3 tempówki po tyle i tyle. Ja nie muszę z tą osobą rozmawiać, że zrobimy to w takiej i w takiej konfiguracji. On i ja wiemy, o co chodzi. W sensie ty jedziesz pierwszy, ja cię za 150 minut, metrów mijam i tak dalej. I jakby ważne jest, żeby ten trening był zrobiony tak, jak chcemy. I jak jest więcej osób, bardzo ciężko jest uzyskać te efekty trenowania. Treningu, które sobie założyłam, więc no ważne jest mieć takiego kompana do trenowania. Fajnie, jeśli jest osoba mocniejsza. Zdecydowanie jest lepiej, jeśli jest to mocniejsza. W przypadku kobiety wystarczy, żeby to był mężczyzna, bo mężczyzna z założenia jest 15% mocniejszy od kobiety. I zrobiłam papiery trenerskie, w tym roku zaczęłam się bawić w to trenowanie. Na razie na próbę, ponieważ daję sobie szansę, stwierdziłam, że chcę spróbować. Wydaje mi się, że się do tego nadaje, ale na razie tak bardzo delikatnie.
Ale prowadzisz już jakichś zawodników?
Tak. Tak, prowadzę i na razie mówię, no tak jeszcze, nie, no cieszę się. Bardzo się cieszę, że się zmotywowałam, bo dawno o tym myślałam. Ciągle nie było czasu, aż w końcu się nadarzyła okazja i oczywiście zaczęłam bez papierów, ale teraz jeszcze sobie zrobiłam egzamin, żeby już tak mieć, tak dla siebie potwierdzenie.
Ja jednak jeszcze cię pomęczę odnośnie tego samodzielnego pisania sobie planu treningowego, bo wiesz, często może być taka pokusa, że a dzisiaj nie zrobię tej mocniejszej jazdy, tylko zrobię sobie gdzieś tam spokojny tlen, albo te treningi pozamieniam. Nie masz takiego problemu z tym realizowaniem planu, to raz, a dwa, czy jak prowadzisz się sama, to masz rozpisany jakoś ten plan treningowy dla siebie, czy wstajesz rano i wiesz, dzisiaj będą tempówki?
Dzisiaj miałam sobie napisać plan na przyszłe 3 miesiące. Dla mnie najważniejsze jest 3 miesiące przed zawodami. Wszystko pozostałe, co robisz, to jest tak naprawdę wystarczy, że jeździsz rowerem. Więc jakby też nauczyłam się od jakiegoś czasu swojego ciała. Wiem, czego potrzebuję. I mówię, na przykład w zeszłym roku czułam przemęczenie. Czułam, że idę na trening na siłę. Czułam, że ten trening nie idzie, że idę na zawody, to jest moja kara za grzechy. Po prostu mentalnie i fizycznie ja się męczyłam w zeszłym roku. I ja bardzo szybko zgasłam, bo ja już w lipcu, sierpniu czułam, że to nie jest to nie jest mój rok, po prostu no nie szło, nic nie szło. A teraz na przykład jest marzec, robię jakąś tam tempówkę próbną i ja widzę, że bez wysiłku uzyskuję dane tętno, daną kadencję i sobie myślę, kurczę, takie waty przy takiej, a wcale się nie zmęczyłam, więc jakby no dużo pracuję też na takim wyczuciu. Nie mam potrzeby rozpisywania tego planu treningowego, kiedy robię taką przygotowanie czy bazę. Ale teraz, kiedy zostało powiedzmy 3 miesiące do Mistrzostw Polski na czas, to już sobie rozpiszę ten trening. Przede wszystkim też wyścigi, w których chcę wystartować, żeby mieć taki zarys. Natomiast mam pewien schemat. Środa, niedziela, mocny trening, reszta to bailando. Jakby ktoś, nie wiem, czy ktoś by mi uwierzył, że ja robię 2 mocne treningi w tygodniu, z czego jeden trwa około godziny. Naprawdę. Bardzo dużo można zrobić w godzinę.
Na kolejne pytanie już mi trochę odpowiedziałaś, bo chciałem zapytać, czy wolisz spokojną jazdę w tlenie, czy bardziej szybko, krótko i mocno. I pewnie znam odpowiedź, ale czy w treningu też tak jest, że wolisz te treningi takie bardziej intensywne, czy fajnie jest sobie czasami tak pojechać, takie romantyczne kolarstwo pouprawiać?
No nie, na miejsca na to romantyczne kolarstwo to jest może w listopadzie. W tym roku się, wbrew pozorom, w tym roku się tak strasznie rozchorowałam we wrześniu na COVID-a znowu, po raz nie wiem, to pewnie po słowie palenia papierosów, niestety łapię tego COVID-a i bardzo źle to przechodzę. We wrześniu miałam jechać na tandemowe Mistrzostwa Świata do Zurychu, ale no właśnie ten COVID mnie przygniótł i 5 tygodni dochodziłam do siebie, co spowodowało, że cały listopad przesiedziałam na... No widziałam, że nie dam rady jechać rowerem na 20-22 na godzinę, serce się męczyło, bardzo długo dochodziło ciało do siebie. Przebadałam się, nic nie było, żadnych powikłań, ale po prostu organizm potrzebował dłuższego czasu na regenerację. I tak naprawdę mam tylko miesiąc na takiego właśnie listopad, to jest taki czas, kiedy ja sobie tego ciapu pojeżdżę, a potem nie mówię, że jeżdżę mocno, ale po prostu jeżdżę. Chodzę na siłownię, chodzę na basen, idę sobie pobiegać. Cała zima jest po prostu w ruchu aktywność. I gdzieś tam później zaczynasz mocniejsze treningi. Czy lubię mocne treningi? Jak jestem zmęczona, to nie lubię. Jak jestem niewyspana, zdenerwowana, zła, pokłócona czy coś, no nie pojadę mocnego treningu. Także też musi być na to wszystko przestrzeń. Jest, tak naprawdę mam tylko niedzielę na dłuższy, mocniejszy trening, bo w tygodniu są to wyrwane z życia gdzieś tam godziny. Obecnie bardzo dużo korzystam z trenażera, ale nie mam Zwifta. Wchodzę na trenażer, czasem mam 30-40 minut na trening. Jestem w stanie w 30-40 minut zrobić to, co chciałam. Ale dłużej niż godzina na trenażerze nie wytrzyma. Także podziwiam, naprawdę szanuję ludzi, którzy wiesz, tam długie treningi na trenażerze robią.
Dobrze, to ja się pochwalę. Dzisiaj rano 2,5 godziny na trenażerze.
Oglądasz Netflixa czy jeździsz na Zwifcie?
Oglądam Netflixa.
Okej. Okay. No podziwiam. Znaczy może jakbym tak sobie jechała ciapu i obejrzała fajny film, to może bym wytrzymała 1,5 godziny. Zastanawiam się, musiałabym spróbować. Ale ja dosłownie widzę 57 minut i to już jest taka walka.
Ja też uważam, że czas na trenerze liczy się podwójnie. No właśnie, i tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, bo kolarstwo to nie tylko ten wysiłek taki fizyczny, typowy, ale też mocna głowa. No i powiedz, jak sobie radzisz z tą presją na wyścigach, no i też jakby na treningach? Co się dzieje w głowie?
Powiem ci tak, zawsze się wspierałam psychologiem, zawsze miałam jakiegoś coacha sportowego. Po mistrzostwach, w okolicy Mistrzostw Świata miałam coacha sportowego. W zeszłym roku też korzystałam z pomocy takiej koleżanki Aniki, coacha sportowego, więc przydaje się taka praca, szczególnie nowicjuszom. Bo nie wiem, czy wiesz, ale ja jadę na wyścig, nie mówię, że jestem jakąś alfą omegą, bo ja myślę, że ja jestem jakoś tam raczej osobą, która się mało wypowiada na różne tematy, ale przyjeżdżam na takie ŻTC i przez megafon mówią, no przyjechała mistrzyni świata. A ja sobie myślę, o ku, a ja mam dzisiaj okres, albo nie wyspałam się i wiem, że jest dupa i że pod nogą nie ma nic i że się źle dziś czuję. I jest presja. No i przyjeżdżam ostatnia na przykład. Zdarzyło mi się na Mistrzostwach Polski w Żyrardowie w zeszłym roku przyjechałam ostatnio. Byłam w cyklu treningowym, który spowodował, że na te Mistrzostwa Polski pojechałam, że był kolejny ciężki bardzo trening. Byłam tak strasznie zmęczona, że nie byłam w stanie pojechać. 3-4 razy szarpnęłam, dospawałam. Ale nie byłam w stanie po prostu jechać, nie byłam w stanie się skupić, byłam potwornie zmęczona. I przyjechałam, przysięgam ostatnia. I wiesz, jak jest przykro? Także tego mentalu jest bardzo dużo, ale mówię, z każdym rokiem jest inaczej i ja się też bardzo dużo uczę. Prowadzę mnóstwo notesów. Mam 3-4 notesy, wszędzie są notesy. Dużo sobie rzeczy zapisuję, piszę jakieś mantry. No to jest dużo tego w głowie, szczególnie kobiety. My to mamy, kurde, wiesz, tam się dzieje, praca w tej głowie. Wy faceci jesteście zero-jedynkowi. Myślicie, załóż buty, idź, jedź, jesteś zajebisty. A kobieta po drodze jeszcze wymyśli 16. O Jezu, różowe skarpetki mam. Boże, nie wystawiłam prania, wiesz. Naprawdę, my tak mamy w tej głowie, tam jest mnóstwo rzeczy, więc ta koncentracja. Więc ja na przykład bardzo się dziwię, że ja potrafię jeździć na czas, bo jadąc na czas muszę myśleć tylko i wyłącznie o tym, wiesz, muszę się przez 40 minut skupić tylko na tym. Kadencja, siła, kadencja, wiesz, te waty, jakie mam tętno, nie patrz w bok, skręcasz, wiesz, musisz wyłączyć ten mózg, który cały czas pracuje, ten stres. I ten stres też osłabia oczywiście. Nie wiem, no wydaje mi się, że mam silny charakter. Nie ukrywam, że wszyscy mi mówią, że mam strasznie silny charakter, ale nie dlatego, że jestem tyranem jakimś takim, tylko jestem potwornie konsekwentna wobec samej siebie. Potwornie konsekwentna wobec... To jest straszne, bo nie, że ja się tam biczuję, tylko ja naprawdę, wszyscy wiedzą, że jak ja mam zrobić trening, to nic innego nie zrobię, tylko zrobię trening, a potem z tobą pogadam. Dla mnie to jest świętość.
No i ta głowa, jeszcze tak sobie myślę, chyba też pomaga bardzo na torze, bo jednak jazda na zewnątrz trochę coś innego, zmienia się krajobraz, coś tam się dzieje, a na torze jednak cały czas jedziesz w kółko i nic się dookoła nie dzieje.
Dlatego ostatnio bardzo mało trenuję na torze, bo zauważyłam, że mnie to zaczęło męczyć. Poza tym na torze nabawiłam się, nie to, że astmy, bo był taki moment, że leczono mnie na astmę, ale te leki na astmę mi nie pomagały. Permanentnie mam taką chrypę, mam jakąś alergię, tam jest bardzo dużo kurzu. Ja często chorowałam, jak trenowałam na torze, więc zaczęłam, mam taki rower metalowy z błotnikami, taki, nazywam go paździerz, ale ja ten rower bardzo lubię i ja tym starym rowerem zimą przez to błoto, przez to wszystko sobie przejadę i nie szkoda tego roweru. Ja sobie tak trenuję na zewnątrz, do -2 jeżdżę na zewnątrz. Poniżej nie próbowałam, ale tak do -2 już nie jest mi straszne.
A powiedz, gdybyś mogła cofnąć się trochę w czasie, to zmieniłabyś coś na początku tej swojej kariery?
Żałuję, że nie zaczęłam wcześniej. Żałuję. No ale tak wyszło. Co zrobić? No, szkoda, że nie było, wiesz, ja jestem dzieckiem lat 80. Nie było takich możliwości. To było jeszcze, wiesz, jeździło się, moi rodzice mieli zielonego malucha i jeździło się do Bułgarii. No nie było kasy, no kasa. Teraz jak widzę, jak młodzież, co chodzi na tenisa i za lekcję płaci 200 zł, to się zastanawiam, czy moi rodzice w życiu mieli takie pieniądze, żeby mnie wysłać na, wiesz, na angielski trzeba było płacić, a gdzie tam na jakieś sporty wydawać, więc to były takie trudne czasy. No żałuję, że nie zaczęłam wcześniej. Tylko wiesz, ja w ogóle chciałabym jeszcze zwrócić uwagę, że jestem po finanse i bankowość, skończyłam na SGH, na SGGW, zrobiłam kolejne studia 5-letnie na zarządzania i jeszcze mam prawo pracy podyplomowe na Uniwerku, więc ja bardzo długo myślałam, że będę księgową i tak wiesz, ten sport tak wyszedł tak strasznie przypadkiem, że nie wiem, czy ja bym wiedziała w okresie, mając tam, nie wiem, 12 lat, czy ja bym wtedy wiedziała, że ja będę jeździć i będę chciała jeździć rowerem. Ja miałam Wigry 3, bo na nic nie było właśnie pieniędzy, nie? I nie było szkółki kolarskiej. No trudno, no.
A gdyby było inaczej, to myślisz, że dzisiaj rozmawialibyśmy z może olimpijką?
Nigdy nie miałam jakichś takich super marzeń a propos olimpijki, ale myślę, że jeździłabym w elicie. Myślę, że bym się do tego nadawała. Ale zaczęłam zdecydowanie za późno i to widać. Wiesz, technika jazdy, to wszystko. No.
Zostawimy przeszłość i teraz też troszkę zmienimy temat, bo jest to podcast triatlonowy. I teraz, jeżeli miałbym cię zapytać jakąś taką radę dla triatlonistów, to co byś poradziła osobom, które chciałyby poprawić, zwiększyć swoje umiejętności właśnie w kolarstwie?
Dla mnie to jest w ogóle, po pierwsze, chylę czoła dla osób, które mają rodziny, dzieci i jeszcze trenują triatlon. Skąd wy macie na to czas? I skąd wy macie na to pieniądze? Bo takie wpisowe, strój, to wszystko, to jest tak, ja dla mnie to jest w ogóle jakiś, ja naprawdę chylę czoła dla ludzi uprawiających triatlon. Wiesz co, ja też zauważyłem, że w triatlonie każdy z nich ma swoją dyscyplinę. Jedni są mocni w bieganiu, inni w rowerze, a inni w pływaniu. Nie ma chyba osób, może są osoby, które mają w dwóch dyscyplinach jakieś lepsze wyniki, natomiast ta jedna dyscyplina zawsze kuleje. I ciężko mi jest powiedzieć, czy większość triatlonistów ma najlepszy rower, czy większość triatlonistów ma lepsze bieganie. Pewnie zależy, co uprawiali może jako młodsi, z czegoś tam się wywodzą, jakie mają predyspozycje. Wiesz, czy ja mogę polać i powiedzieć komuś przy tej ilości treningu naprawdę... Dla mnie to jest majstersztyk ogarnąć trzy dyscypliny, bo ja ledwo ogarniam rower, a jeszcze bieganie i rower, gdzie wiadomo, że w jednej postawie ciała ta łydka jest skrócona. Raz biegłam, znaczy startowałam w duatlonie, raz w życiu. To jak ja zeszłam z tego roweru, ja przysięgam, miałam jeszcze przebiec 2 kilometry, ja to przeszłam pieszo, ja nie byłam w stanie biec po rowerze, więc naprawdę nie wiem, jak to robicie. Ja na pewno jeszcze kiedyś spróbuję triatlonu tylko krótkiego dystansu, bo jestem ewidentnie w sprinterskich, krótkich dystansach lepiej się czuję. I na pewno bym chciała duatlony, bo niestety bardzo słabo pływam. Ale wydaje mi się, że ja na przykład w rowerze muszę powiedzieć jedno. Nie zawsze zimą dużo jeżdżę na rowerze. Czasem jest to bardzo dużo siłowni. Każdą zimę prowadzę inaczej. Jedną zimę prowadziłam bardzo ciężką siłownię na ciężarach. Drugą zimę trenowałam dużo crossfitu. Trzecią zimę trenowałam więcej pływania. Czwartą zimę jeszcze inaczej, jakieś tam aktywności. Po prostu wydaje mi się, że bardzo ważne jest przygotowanie ciała ogólnorozwojowe. Ludzie się fiksują na tym, że żeby dobrze pływać, trzeba pływać. Ale zapominają o tym, że jest jeszcze joga, że jest rozciąganie, że jest wzmacnianie koru na wszystkich innych sportach typu boks, rurka, wspinaczka, gdzie kor, ja sama widzę, jak bardzo zmieniła się moja postawa ciała, od kiedy strasznie pilnuję koru i mnóstwo ćwiczę stabilizacji. Ja co roku siedzę inaczej na rowerze. Ja zaczynałam od 68 wysokość siodła, w tej chwili siedzę 71,5, a ja nie urosłam. Tylko ja po prostu zmieniam swoje proporcje ciała. Mi noga się też nie wydłużyła, tylko po prostu moje ciało się zmieniło. I tak strasznie ważna jest ta miednica i strasznie dużo pedałowania pochodzi z brzucha. No ale nie ukrywam, że przy pływaniu na pewno kor takiego triatlonisty jest mocno wzmocniony, bo jednak pływanie to też brzuch. Ale no, mnóstwo tych ćwiczeń właśnie takich typu plankowych, ludzie zapominają o tricepsie, jaką ogromną rolę triceps odgrywa w trakcie jazdy rowerem, gdzie jesteś w tej pochylonej pozycji ciała i te ręce muszą to wytrzymać. Musisz też ćwiczyć postawę. To, że jedziesz sobie rowerem na trenażerze, nie. Ty masz jechać na trenażerze w pozycji, w której startujesz, ponieważ tam dochodzi wysiłek, zmęczenie, pchanie pedałów i po 10 minutach zaczynasz bujać biodrami. Już nie jesteś w tej samej pozycji, w jakiej cię ustawiono na fittingu, bo już po prostu jesteś zmęczony, kręcisz się, wszystko cię boli, cierpisz. Ciało cierpi. Więc też bardzo ważne jest wyćwiczenie takiej pozycji ciała, w której wytrzymasz tyle godzin. A żeby to zrobić, to właśnie core, triceps, pompki, ćwiczenia, których nam się wydaje, że nie musimy robić do jazdy rowerem. Ja się w ogóle dziwię, dlaczego ludzie tak strasznie zaniedbują ręce, Ostatnio jedna z zawodniczek młodszych startowała na wyścigu XC i powiedziała, że nie wytrzymała jej ręce na wyścigu na zjazdach. Wiadomo, że ci, co jeżdżą na rowerach górskich, wyglądają jak piureczka. Oni muszą być bardzo niską masę ciała. Dla nich ta niska masa ciała to jest ta dynamika cała, tak? Muszą podjechać pod ogromne górki szybko, szybko, tak, w kadencji, więc dla nich niska masa ciała. Ale brak wzmocnienia obręczy barkowej, tricepsa i rąk powoduje, że no, tak, przy zmęczeniu zaczyna ci siadać i brzuch, i ręce, i tak dalej, i nogi, tak? Także dla mnie strasznie ważne jest przygotowanie ogólnorozwojowe.
Wspomniałaś o triatlonie też jakby w kontekście własnej osoby, że na pewno jeszcze kiedyś spróbujesz. Czy jeszcze to znaczy, że już próbowałaś, czy dopiero masz taki pomysł?
Co przeraża mnie open water, bo to, że ja bardzo słabo pływam, to nie znaczy, że słabo pływam w basenie. Więc może na razie zacznę od triatlonu indoorowego, ponieważ no, boję się otwartej wody. Nie wiem, nigdy się nie topiłam, ale mam lęk przed pływaniem. Na pewno w morzu myślę, że nigdy nie popłynę. Znaczy nie myślę, na pewno nie popłynę nigdy w morzu, bo po prostu się bym umarła ze strachu. Ale jak ogarnę, jak to przepłynąć tam na Czerniakowskim Jeziorku, może potrenuję i wiesz, przeraża mnie ta pralka. Myślę, że najbardziej boję się pływania. Nie boję się nawet biegania, chociaż słabo biegam. Dla mnie tempo 5:40 to jest pewnie osiągalne, ale myślę, że szybciej nigdy nie pobiegnę. Ale pływanie, jak ogarnę pływanie, to na pewno mnie zobaczycie. Nie odpuszczę, bardzo chcę spróbować, naprawdę. No i jeszcze strefa zmian. Też wiem, że to strasznie ważne, to szybciutkie przebieranie się i tak dalej, ale chodzi o fun, tak? Myślę, że to jest coś, co chcę bardzo przeżyć.
Ale wiesz, tym open water to zakładasz piankę i wystarczy, że tam ruszasz rękami, nic się nie dzieje specjalnego.
No ale tak mówię o tej w pralce, tak? Że tam walą cię tymi rękoma. Ja może poczekam, aż oni wszyscy popłyną, wtedy ja ruszę. Na drobie, na rowerze, o.
No dobra, to jeszcze właśnie a propos roweru, to pytałem, co w ogóle mogą zrobić zawodnicy, żeby się poprawić, a teraz powiedzieliśmy, że triatlon jest drogi i że triatloniści też lubią wydawać pieniądze na gadżety, to gdybyśmy mieli się zastanowić, jaki taki upgrade jest warto zrobić do rowerów, co zainwestować na tym rowerze właśnie, żeby jeździć szybciej.
Wiesz co, bardzo trudne pytanie. Od kiedy pracuję w sklepie rowerowym, sama widzę przepaść w świadomości ludzi, ile kosztuje sprzęt. Ja kupiłam swoją czasówkę, powiedzmy, dobra, za 20 tysięcy. Dokupiłam do niej koła za 12, wsadziłam tam łożyska ceramiczne, to jest 2 tysiące i ceramiczny wózek 2700. Pady kosztowały mnie 2 tysiące, mówimy o samych tych końcówkach. Do tego ktoś mi odlał specjalny z karbonu taką tulejkę, żeby kierownica była węższa, potrzebowałam się inaczej ułożyć. No i to są takie drobne rzeczy. Ja tej czasówki nie mogę sprzedać, powiedzmy, na za 15, za 17 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że przychodzi triatlonista, widzi rower, no ale mówi, zaraz, ale to jest stary rower. Ja mówię, tak, człowieku, ale ten rower zajebiście szybko jeździ. Ty nie potrzebujesz mieć najnowszej dwunastki w rowerze. I to nie chodzi o to, żeby mieć najnowsze chipy zmieniające się. Ty masz mieć rower, który... Ja bym zainwestowała w łożyska ceramiczne, w ceramiczny wózek. Robi się badania, że trzeba jeździć na mleku, na oponach. Powiem ci tak, no jestem nauczona starej daty. Szczytka to jest najważniejsze. Uważam, że szczytka niesie. Ale z racji sponsorstwa teraz też musiałam przejść na oponę. W rowerze startowym będę musiała zalać opony mlekiem. Przeraża mnie to, ponieważ no... Nie to, że przeraża, no nie chciałabym... Nie wyobrażam sobie myć roweru z tego mleka, ale... Zdaję sobie sprawę, że ktoś zrobił badania. No, ja jeżdżę na szytkach, całe życie miałam koła startowe, szytkowe i mi to nie przeszkadzało. Także dobre koła startowe i co więcej. Jedna rzecz. Jak ja kupuję rower, kupuję zawsze dwa zestawy kół. Mam jedne koła, takie zajebiste podkorek. Po prostu najdroższe, najdroższa szytka, najdroższe łożysko, najlepsza piasta. I drugie koła, nazwijmy to budżetowe. Kartofle, nazywam to kartofle, tak sobie. Oczywiście to są kartofle za 3-4 tysiące, dla kogoś ktoś może, że tam 2 tysiące, może to stanowić już całkowity budżet. Kartofle, na których ja jeżdżę. I teraz koła startowe zakładam tylko i wyłącznie na start. Jeden trening robię przed startem, co powoduje, że trenując na tym rowerze nie czujesz tego, ale wchodzisz na zawody na kołach, które jadą szybko, mają zupełnie inne łożyska i inną szytkę i po prostu no masz... Nagle ci się jedzie zajebiście. Nagle odczuwasz tę różnicę. Ja nie rozumiem zasady trenowania na bardzo dobrym sprzęcie. Trenuj na kiepskim sprzęcie. A miej ten sprzęt taki startowy, wymuskany i doinwestowany. Więc wiesz, dla jednego budżet 7 tysięcy to jest dużo, a dla innego 25 na koła lightweighta to nie jest problem. Więc bardzo ciężko tu powiedzieć, co można zrobić z upgrade'em roweru. Bo dla każdego jeden budżet, wiesz, każdy ma inną po prostu wyobraźnię o tym, ile rower kosztuje. Są rowery i po 80 tysięcy, są koła za jakieś w ogóle chore pieniądze. Ale wydaje mi się, że no rower sam nie jedzie, także myślę, że takie 30 tysięcy na rower, jak ktoś ma, to już naprawdę można zrobić bardzo fajny rower. To już jest naprawdę bardzo fajny rower. Co nie oznacza, że ja nie mam roweru za 600 zł i też mi się na nim zajebiście jeździ.
Ja myślę też, że zakładanie tych kół startowych i takiego właśnie setupu startowego też jest całkiem fajne dla głowy, bo wiesz, że teraz to jest ten moment, kiedy musisz dać siebie wszystko, kiedy ten rower już jest trochę inny, inaczej wygląda, będzie też inaczej jechał i to też pomaga bardzo głowie nastawić się w ten tryb wyścigowy.
Tak, i naprawdę też się odczuwa różnicę. A jeśli non-stop jeździsz na karbonowych kołach na gaz, na trening na gazce, tak, ja widzę to, że idąc na gaz, ja mam najgorsze koła. Ja mam koła za 1000 zł metalowe, tak, wiesz. A tam wszyscy na takich stożkach karbonowych, to myślę, kurde. Ale ja właśnie, to mnie dziwi, bo wiesz, wpadniesz w dziurę, przecież to są ulica, szkła, pineski, wszystko tam jest, tak, co chwilę kapeć. Szkoda mi po prostu tych kół startowych. No i co upgrade? No, tak samo Durace pojedzie, jak i Ultegra. Wydaje mi się, że wiesz, przychodzi taki pewien moment, gdzie już troszkę... Ja mam bardzo duży do tego dystans. Przyznam się, pierwszy raz w życiu w zeszłym roku kupiłam sobie sama nowy rower. Tak to zawsze miałam używane rowery.
A powiedz mi, wierzysz w to, co jest ostatnio modne też w triatlonie, aerotesty na torze, kiedy testujemy różne rozwiązania, różne ustawienia, kaski i tym podobne rzeczy?
Tak, no kolega Clint to robi. Rzeczywiście ludzie się tym chwalą. Tak, nawet proponował mi. Nie jestem dobrym, nie powinnam odpowiadać na to pytanie, nigdy tego nie robiłam. Robiliśmy to rzeczywiście kiedyś na tandemie, próbowaliśmy nas ustawić, ale tandem to jest autobus, to jest zupełnie inna. Tego się nie da ustawić tak dobrze. No ja tego nie robiłam, bo ja muszę mieć wygodnie i pewnie tutaj Piotrek by mnie zrugał za to, że nie, tu ci wystaje, tu wiesz, 2 waty tracisz przez śrubkę. Nigdy tego nie robiłam. Oczywiście staram się, oczywiście uważam, że powinno się jak najniżej położyć, ale ja muszę ci powiedzieć, że jak ja w 19 roku miałam zupełnie inną budowę ciała, ja się zwyczajnie nie mogłam nisko położyć, bo miałam dużo większy biust. Ja wiem, to jest śmieszne, ale ktoś może mieć brzuch i też się nie położy w pozycji, którą ułoży mu osoba ustawiająca rower, no bo jego proporcje ciała nie pozwalają na dobre oddychanie przeponą. Jak ja źle oddycham w zmęczeniu, jadąc 280 W, i mając tętno średnie na czas, ja mam średnie tętno 183. Mam maksymalne 196. Ja jadę w tętnie maksymalnym przez 40 minut. I ja mam się zastanawiać, czy coś mi jest niewygodnie? Nie. Ja muszę po prostu, wiesz. Ale oczywiście oni to na pewno robią tak, żeby w miarę było wygodnie. Tej pozycji się człowiek uczy, więc myślę, że do pewnego stopnia daje to znaczenie. Widzę, że ludzie idą za mlekiem, za taką oponą, za inną oponą. Ta opona ma mniejsze opory toczenia, więc ja chciałam powiedzieć, że nigdy tego nie robiłam i jeżdżę na tym, co mam.
No, ja też chciałem tutaj też obronić trochę Piotra i też Marka, który się tym zajmuje, bo to nie tylko pozycja, ale też testujemy różne kaski, który tak. Jest gdzieś tam bardziej efektywny. Testujemy ustawienia bidonów. Oczywiście koła, jakieś opaski na łydki i tym podobne i to nie jest pewnie tylko pozycja, ale dobrze.
Tak, ja na pewno nikomu nie bronię. Uważam, że na pewno warto to zrobić. Także mówię, nie jestem dobrym rozmówcą na ten temat. Może jeszcze sama z Piotrka usług skorzystam, bo mam nowy rower, także będę potrzebowała się ustawić.
Dobra, to jeszcze na chwilę cyferki. Powiedziałeś, że nie jesteś zwolennikiem cyferek, ale jednak spróbujemy. Czy możesz się pochwalić swoim FTP w watach na kilogram?
No powyżej 5.
To dużo.
No wiem. No nie teraz, na przykład teraz mam wagę zimową 72 kilo, ale ja mam 72 kilo i teraz jestem spasiona, mam 13% tłuszczu. I No jestem, bo widzę sama, że tam wiesz, tu wystaje, tam wystaje, ale dla mnie w okresie startowym staram się zejść i też od razu powiem, w 2019 ważyłam troszkę więcej, w zimę dobijałam nawet do 78 kilo. Mam problem z wagą. Przy tej tarczycy jestem też już kobietą dojrzałą, więc jakby zdaję sobie sprawę, że ten problem zrzucania wagi jest ciężki, ale od 3 lat idealnie mi się... Nareszcie znalazłam po prostu w końcu jakieś tam rozwiązanie, że ja nie pilnuję diety w zimę, jem ile potrzebuję. Wysypiam się przede wszystkim, ile potrzebuję. I jak przychodzi teraz koniec marca, od kwietnia zaczynam gdzieś tam patrzeć, żeby nie jeść za dużo słodyczy, bo jestem jamochłonem, jeśli chodzi o słodycze. I postaram się, przyjdzie ciepło i to waga sama zejdzie do jakiejś tam wagi startowej. I też nie za wszelką cenę, bo ja widzę, że jeśli ja przekroczę tam pewien próg, zaczyna mi spadać siła. Także... trochę to wszystko robię na oko. No.
A propos diety, to też jest na oko, czy pracujesz z dietetykiem?
Jestem sama po swoich jakichś tam kursach z diety wytrzymałościowej, z psychodietetyki, ale długo sama szukałam swoich rozwiązań. Mam niedoczynność tarczycy, ale nie mam Hashimoto, więc pewnie jestem w tym lepszym układzie. Są rzeczy, które mi po prostu szkodzą, ale jem ogromne ilości mięsa. Bo tylko to powoduje, że aż tak bardzo nie tyję, a się najadam. Był moment, że chciałam być wegetarianką, ale po prostu, no nie, no wtedy strasznie tyłam, bo tych węglowodanów w diecie wegetariańskiej jest bardzo dużo. Nie ma skąd pobrać białka, więc no mi służy dieta bardzo wysokomięsna. Nie mam problemu z jedzeniem jajek przed startem, więc w ogóle jak ktoś by powiedział, że ja jadę na czas po jajkach, to by pewnie nie uwierzył, ale tak, jeżdżę na czas, jadę na czas i jem normalne śniadanie z jajek, tak jak zawsze. Nic przed startem na czas nie zmieniam, bo zmiany nie są dobre. Żołądek jest przyzwyczajony do jajek i jem jajka.
Czyli moi drodzy, wcale nie trzeba mieć diety wegetariańskiej, żeby mieć FTP 5 watów na kilogram. Taki mamy tutaj wniosek. No dobra, to teraz jeszcze na chwilę wracając do treningu. Masz jakąś ulubioną trasę swoją tutaj w Warszawie, po której jeździsz najczęściej?
O nie, traktuję trening jako pracę i nie mam żadnych ulubionych tras, ale powiem szczerze, śmieszne to może, no już trzeci rok minie, jak miałam wypadek i na rondzie babka znanym i no udało mi się odszkodowanie, byłam ubezpieczona, z tego odszkodowania złożyłam sobie rower MTB i powiem ci szczerze, pierwszy rok było mi ciężko, ponieważ miałam wcześniej 26 cali, a teraz mam 29 cali. Ja ogromną radochę mi sprawia las. Po pierwsze się uczę, ponieważ nie za dobrze jeżdżę MTB, te zakręty, dynamika i tak dalej, ale mam gigantyczną przyjemność z jeżdżenia po lesie. Czy jest błoto, czy zima, czy śnieg. Ogromną radość mi sprawia obcowanie z lasem. No, ulica, wiesz, jest zakurzona, na ulicy czuję spaliny, ciągle ktoś trąbi, jest nerwówka. Mam trochę dość szosy, jeśli chodzi o trenowanie na asfalcie. Zrobiło się to bardzo niebezpieczne, kierowcy są okropnie hamowaci. Jest niebezpiecznie zwyczajnie, to jest dla mnie stres. A w lesie nie mam tego stresu. Jak się wywalę, to sama się wywalę, bo się nie wyrobiłam w zakręcie, ale nikt mnie nie potrąci, nie złapie mnie, nie zahaczy mnie lusterkiem. No straszne chamstwo się zrobiło. Potwornie jest to dla mnie frustrujące. Więc jeśli mam wybierać, to wybieram z tych ulubionych tras las.
No dobrze. No to teraz już tak powoli, żeby zmierzać do brzegu, jeszcze no nie sposób nie zapytać o twojego Instagrama. Powiedz, co ci daje prowadzenie takiego bogatego i dużego konta na Instagramie?
Jeśli ktoś pyta o pieniądze, to nie. To konto gdzieś tam się rozwinęło. Ja ogólnie to bardzo lubię robić, bo też robię to dla firmy zewnętrznej, innej. Komuś prowadzę sklep. Swój sklep w zasadzie też prowadzę rowerowy. Wiesz co, na pewno pomagają sponsorzy. Mam kontrakt z Meridą Niemcy, nie z Meridą Polska, z Meridą Niemcy. Jest to jakieś tam minimalne wsparcie w roku. Dostaję jakiś rower zawsze. Mam bardzo dobry kontakt z DT. No nie wiem, co ci mam powiedzieć. Jak masz, w tej chwili mam 6 rowerów, do każdego potrzebuję dwa. Mam ze 13 kompletów kół w piwnicy. Mam z 5 kompletów do, ze 4 komplety do toru i reszta do szosy. To są ogromne pieniądze. W samych kołach myślę, że mam kilkadziesiąt tysięcy. Z 80. Jakbym takie wszystkie po cenach rynkowych przeliczyła. Więc tego sprzętu jest bardzo dużo. Oczywiście ja kupuję, sprzedaję, wymieniam. Zmienił się system jedenastkowy, więc nie zdążę sprzedać, więc ten rower stoi. No trzeba też, staram się te rowery wymieniać wraz z duchem czasu. No i do tego mi jest potrzebny Instagram, że na przykład mogę, kupując nowy rower, szybko wymienić koła, szybko wymienić kasetę. Pomaga mi też Shimano Polska, więc no mówię, tak jak teraz dostałam trzy kasety. Kaseta XTR 1700 zł, trzy łańcuchy Durace, a sam łańcuch to jest 300 zł, tak? Kaski, buty, ciuchy. No nic sobie nie kupuję z rzeczy takich bieżących. Odżywki z Enervitem, mam bardzo wspaniałą współpracę. I też ci powiem tak, ktoś mnie czasem pyta, jak zdobyłaś tą współpracę. Ja tę współpracę zdobyłam, mając konto 3,5 tysiąca followersów. Ja od tego zaczęłam, dostawałam już wtedy jakieś ciuchy. Więc to byłam bardzo malutkim kontem. Ale to był 2017 rok i ja niezmiennie z tymi firmami współpracuję. Więc jakby wydaje mi się, że przez to mam fajne współpracę, bo jestem lojalna wobec... Nie zmieniam. Po prostu nawet jak ktoś mi oferuje pieniądze za reklamuj coś za 2 tyśki, nie biorę tych pieniędzy, ja mam swojego Enervita, nie reklamuję żadnych innych odżywek, bo ja uwielbiam Tomka, on mnie całe życie pomagał i ja nie zmieniam. I ta lojalność myślę, że mi się bardzo opłaciła. Przede wszystkim traktuję to przyjacielsko, a nie interesownie. Natomiast na pewno wiem, że są ludzie pewnie, którzy więcej z tego zarabiają. No jakieś, nie wiem, 10 tysięcy rocznie z reklam mam. To są przy moich kosztach sportowych, to nie jest dużo.
No i też chyba przede wszystkim sprawia ci to przyjemność, bo tak to przynajmniej na tym Instagramie wygląda.
No, lubię to robić, tak, ale jest to praca. Codziennie od 22 do 23 robię rolkę na następny dzień. Już mam taki rytm, że przychodzę, wszystko kończę, cichną moje zwierzaki, jest, wiesz, mam chwilę dla siebie i w godzinę szykuję sobie rolkę na następny dzień. Dużo nagrywam, duży telefon z dużą pojemnością i nagrywam, wiesz co? Nagrywam wszystko. Nagrywam wszystko, co leci. A potem, wiesz, przychodzi tam, mam chwilę, a to dzisiaj wrzucę to. I na pewno nie jest tak, że muszę dzisiaj wrzucić rolkę z tym i z tym. Tego nienawidzę. Po prostu dziś siadam i sobie myślę, o kurde, 3 dni temu nagrałam to, to dzisiaj wrzucę i tą muzykę. I jeśli to jest zgodne ze mną, to to ze mnie wychodzi, dlatego mi sprawia przyjemność. A jeśli mam coś robić na siłę, to nigdy mi nie idzie. Tak, ale lubię to robić, nie, ewidentnie, nie mam z tym problemu.
Ania, na koniec ostatnie pytanie odnośnie planów na kolejny sezon, czyli na ten właśnie nadchodzący. Już coś tam powiedziałaś, że masz jakiś cel na czerwiec, ale rozwiń to.
Bolawy mnie, bo się bardzo boję. Naprawdę, nie powiem chyba, wiesz. Powiem ci tak, w tym roku Masters zawody są w Australii. Ja startowałam już kiedyś w Los Angeles. Wyjechanie na inny kontynent, inny klimat jest bardzo męczące. I wyjechanie z rowerem czasowym, z zapasowymi kołami do Australii, jak sobie liczę bilety, przejazd, no to tak pewnie ze 20. Plus musisz jechać z jakąś osobą, która cię obsłuży i jechać na co najmniej 10 dni, żeby była aklimatyzacja. Więc powiem szczerze, bardzo się zastanawiam, czy jechać w ten. Natomiast jeśli udałoby mi się na Mistrzostwach Polski zdobyć dobre miejsce, no to jadę bez kwalifikacji, bo nie wiem, w tym roku chyba nie ma kwalifikacji w Polsce. Więc na razie się przygotowuję do czerwcowej czasówki. Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, bo nie chcę się spalić. Poważnie.
No dobrze.
W czerwcu do ciebie zadzwonię i powiem, że to było to.
Bardzo dobrze. W takim razie, Ania, no trzymam kciuki za ten czerwiec, żeby się udał. No i oczywiście wielkie dzięki za bardzo sympatyczną rozmowę. Moim i waszym gościem dzisiaj była Ania Rząsowska. Dzięki, Ania.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie i wszystkich pozdrawiam.